Kiedy przyjechała Marzena, trafiając akurat na spóźnioną nieco kawę Oti, dysponowaliśmy już potężną wiedzą, ponadto wyjątkową swobodą. Po dość długiej rozmowie z aspirantem Gravesenem, który bez oporu przeszedł na język angielski, zastrzegając się tylko, że nie mówi po angielsku znakomicie, pani Warbel została na własne zresztą żądanie zabrana na rozpoznanie zwłok. Aspirant uprzedził, że to potrwa i zapewne trzeba będzie poczekać, bo nie jest pewna, czy patologia już swoje skończyła. Nie szkodzi, Julia się uparła. Na jej miejscu zapewne też wolałabym oglądać zwłoki, niż tkwić w gronie osób, dotychczas elegancko mówiąc, pozostawianych w błędzie, może nawet w kilku błędach. Wśród tych osób zaś Magda, znienacka odmieniona, jakby wstrząśnięta, gwałtownie spęczniała płonącą w środku dzikością, tajemniczym triumfem i wściekłym ogniem zarazem zaniemiała. Budziła niepokój, bo trudno było przypuścić, że taki wpływ wywarły na nią brzękliwe popielniczki. Na pytające spojrzenie nie udzielała odpowiedzi. Milczała i tylko jakieś iskry po niej latały. Okropność! Marzena niepewna naszego stanu zaopatrzenia przywiozła kiszoną kapustę, gotową do jedzenia, przyrządzoną trochę pod bigos. Pochodziła z tego samego źródła, co pożarte już ciasteczka. Dostarczył ją od mamusi kuzyn Kajtek i zapomniał o niej powiedzieć. Odjechał, a kapusta została wśród chłamu urozmaiconego niczym sklep wielobranżowy. I wiecie, to jest cud, mówiła Marzena prawie ze zgrozą. Przecież mnie prawie wcale w domu nie było, albo tu, albo na próbach, albo na koncercie. To miało obowiązek się zaśmierdnąć. Łaska boska, że Werner musiał się przygotować do tego swojego wojażu. Zaczął wcześnie. Znalazł słój w różnym sprzęcie technicznym. Nie wiedział, co to jest i co z tym dalej zrobić. Pomyślał, że może jadalne, więc wepchnął do lodówki. Dzisiaj znalazłam, nawet nie zdążyłam zagotować. Werner jest wielki, ogłosiła Alicja z całego serca. Na pierwszy ogień wypijemy jego zdrowie. Skoczę po napój, zaoferował się Stefan. Raz wreszcie mam prostą drogę. Wale od razu w ten średnio duży garnek, co? Nie wiem jak ten Werner, ale ona jest bóstwem. Oznajmiła ogniście Magda, odzyskawszy nagle zdolność mowy, ale wciąż przyozdobiona dziwnymi iskrami, wskazując Marzenę palcem. Miotam się po tej kuchni jak pijany karaluch. Udaję, że coś robię, żeby się zasłużyć, żeby mnie Alicja nie wyrzuciła, a ona, popatrzcie, same jej ręce chodzą, wszystko wie, wszystko umie. Gówno wiem, skorygowała energicznie Marzena, podnosząc się od szafki z garnkiem w rękach. Od wczoraj mnie nie ma, zbolałej wdowy nie ma, zamiast wdowy jest szampan. Ha, ha, wdowy! Stefan pojawił się właśnie w salonie z dwiema butelkami w rękach. Pokonywał chyba schody w atelier jednym skokiem. Alicja, zrobiła ci się tam trochę miejsca. Żądam natychmiast ścisłych komunikatów. Co się tu działo, co tu było? Nie szybciej będzie w mikrofalówce? Nie, trzeba zagotować mieszając. Można do mnie mówić w tym czasie. Olaf musiał mieć świetny węch. Przyniosło go nagle z końca stołu w kierunku Marzeny. Bigos? Bigos? Wodka? Siampan? Wszystko polsk, fajn, ne jedzia, pija. Będzie tak mieszał wódkę z szampanem? Zainteresowała się Magda, coraz żywsza i bardziej promienna z jakichś tajemniczych przyczyn. Niech miesza, co ci zależy, mruknęła pobłażliwie Elżbieta. Piwam doprawi i nic mu nie będzie. Dziewczynki, dajcie trochę lodu, żeby to nie wystygło. Czy ktoś może wreszcie do mnie coś mówić? Wrzasnęła rozdzierająco Marzena z nadgarnka. Coś ty powiedział? Przecknęła się nagle Alicja. Że w zamrażalniku jest trochę miejsca? Byłam jedyną osobą, która okazała Stefanowi pełne zrozumienie. Do za ciepłym szampanem raczej nie przepadałam. Udało mi się powypychać ich z kuchni kolejno i dotrzeć do lodówki. Przy okazji Marzena zyskała nieco luzu dla łokcia mieszającej ręki. Mało ważne, co przy tym mówiłam, i tak dźwięki ginęły w tłoku. Wiedziałam, gdzie w kuchennej lodówce Alicji szukać lodu. Znalazłam dwa odpowiednie naczynia. Wrzuciłam do środka lód, utykając w nim butelki. Przez pomyłkę wrzuciłam też zamrożone klisze, ale na szczęście Alicja ucieszyła się tak szaleńczo z odzyskanej w zamrażalniku przestrzeni, że nie zwracała najmniejszej uwagi na moje poczynania. Czym prędzej podążyła do atelier i wepchnęła tam z powrotem gulasz wołowy, do którego jakoś nie miała serca. Pozostałe produkty wydały jej się sympatyczniejsze. Po wschodzie słońca, powiedziałam do Marzeny, która stanowczo zasługiwała na poważne traktowanie. Znaleźliśmy go po wschodzie słońca i sama obejrzysz to wszystko na własne oczy, bo Stefan cały czas robił zdjęcia. Tam leżą, w kwiatkach i pilnuje ich jak oka w głowie. O przebiegu wydarzenia w pierwszej kolejności opowiedział pies, a teraz już powiedział więcej. A jutro ma przyjść pan Multgard. Żartujesz? A skąd? Sam dzwonił. No i? Oni wcale nie mieli ślubu. Alicja zapierała się, że w ogóle nie zna takiej osoby. Julia dobrowolnie się przyznała. Był gliniarz, chciał paszport. W marzenie wzrósł zapał do mieszania niedorobionego bigosu. Nabrałam obaw, że on się w życiu nie zdała zagotować. To stąd te jej kadzidła w świętym ogniu pod stopami bóstwa. I te słabości niedorozrośnięte. A odwaliła taką trasę, jak ja w wieku lat 17, a może i lepiej. Marzenie na chwilę sparaliżowało rękę. Bigos zyskał szansę. Ty? Jaką? Po górach. Zwyczajnych. Żadne turnie. Po ziemi to wychodziło przeszło 40 kilometrów, ale tam się liczy na godzinę. A ona ledwo się czołga? To też Elżbieta ma rację. Skąd wiadomo? Pies powiedział. Bigos swoje szanse stracił. Kocham psy, oświadczyła stanowczo Marzena, która niepojętym sposobem rozumiała wszystko, co do niej mówiłam. Chcę to usłyszeć na spokojnie, po kolei i żebym się mogła upajać. Mieszaj może trochę wolniej. Ktoś przygotował stół. 7 osób mieściło się doskonale. Strzeliły 2 pierwsze korki od szampana. Dziwnie trochę szedł pod bigos, ale przy porannych, pośpiesznych zakupach w rozpędzie zadbałam i o serki, a tu nie zamierzał nikt grymasić. Cześć i chwała dla Wernera zostały szybko odpracowane, po czym Alicja z niezwykłą u niej zaciętością wzniosła toast zasadniczy. No to zdrowie nieboszczyka! Prawdopodobnie zostałoby to chętnie wypite, nawet pod chińskie pędraki i korę z drzew iglastych. Marzena doczekała się wreszcie szczegółowej relacji od wszystkich razem. Była to zatem relacja trochę mieszana, ale uporządkowały ją zdjęcia. Skoczyłam po pudło skryte w kwieciu. Ilustracje miała przed oczami ułożone we właściwej kolejności. Każdy widok radośnie popijała szampanem. Stefan z osobliwą gorliwością starał się o opróżnienie butelki z termosu chłodzonego grzdylem z klisz fotograficznych, dzięki czemu udało mi się zszarganą świętość Alicji prawie ukradkiem wtrynić na poprzednie miejsce. Prawie, bo Alicja nie odwracając głowy powiedziała – skoro tam jesteś, wyjmij wódkę dla Olafa. O grzdylu mowy nie było. Wódkę wyjęłam i wróciłam na swoje miejsce tą samą okrężną drogą. Stefan pstrykał zdjęcie dla odwrócenia uwagi. Uspokójcie się już z tą sesją fotograficzną, zdenerwowała się Marzena. I mówcie co dalej, pies dostał jej sweter i co? I okazało się, że zełgała. Z dziką satysfakcją wstąpiła w szranki Magda. O, ho, ho, później więcej wam powiem, bo teraz jestem wstrząśnięta. Mnóstwo powiem. Nareszcie coś zrozumiałam. Zdrowie psa. Nie dość, że przeleciała 2 razy więcej niż się przyznała, to jeszcze wlazła do lasu. Pod górę? Pod górę. Tak jakby za swoim pawianem. Ale pies nie sprecyzował czasu, przypomniała Alicja. Mimo to zdrowie psa wypito chętnie. To też właśnie nie wiadomo, zaraz za nim czy później. Ale tam, gdzie on wracał i zjechał na butach, też była. Nawet wyżej była. A przy trupie? To jeszcze nie był trup, pouczyłam. Trupa pijawki by nie tknęły. Żywy musiał być, w wodzie doszedł. Nic podobnego, krew tak od razu się nie krzepnie. Na przystawkę by zdążyły, zaprzeczyła Alicja. Oburzyłam się. Pijawki to nie odrzutowce, a jasnowidzeń nie miewają. Nie czekają akurat tam, gdzie im coś pod nos wleci. A widać, że prawie do deseru dotarły. Proszę, zobacz sobie na zdjęciu. Niezły temat pod szampana, pochwaliła filozoficznie Elżbieta. Deseru i tak nie mamy, powiadomiła ją Alicja z lekkim roztargnieniem, uważnie oglądając zdjęcie. No może, ale to już prawie trup. No prawie się zgadzam, trudno wyżyć z wklęsłym czerepem. Ciekawe swoją drogą, ile tak żarły, zastanowił się Stefan. Piły, piły, wszystko jedno. O której dokładnie on zszedł z tego świata? Ktoś to wie? Powiedzieli? Alicja? Alicja skrzywiła się niechętnie. Jak zwykle mętnie. Prawdopodobnie między 18:00 a 19:30. Teraz ją tam pewnie wypytują, co jadł i kiedy. Ciekawe, czy powie prawdę, jeśli to były byczki. Byczki ze żaru Marianek. Mogli mieć drugie. Mam tu medycynę patologiczną. Poszłabym po nią, ale nie wiem, gdzie leży. Wiem, że nie na wierzchu. Czy procesy trawienne ustają z chwilą rozwalenia łba, czy jeszcze lecą własnym rozpędem? Nikt z nas nie wiedział. Marzena się zniecierpliwiła. No właśnie, łba. Mówicie, że to był podobno kulisty kamień. I co, znaleźli go? Donos z ostatniej chwili brzmi, że Nurek szuka. Możliwe, że do tej pory już znalazł, ale nie chcą nas informować na bieżąco. Westchnął z żalem Stefan i zajął się drugą butelką szampana. Za to wiemy, że połapali uczestników wycieczki i już ich przesłuchują. Przeczucie mi mówi, że ze zdrowiem nieboszczyka nie należy zbytnio zwlekać, bo może wrócić konkubina ofiary. A wtedy nie bardzo wiem, jaki toast powinniśmy wznosić. Przekonał nas bez najmniejszego trudu. Olaf równie łatwo nauczył się nowych polskich słów – trup, pijawki i łeba. Bo skoro łeb, wedle odmian gramatycznych musi być łeba. Łba to w ogóle nie słowo, brakuje mu drugiej samogłoski. Marzena wciąż miała niedosyt wiedzy, co nie przeszkodziło jej pomyśleć o wieczorze. Kapusta podchodząca pod bigos została pożarta do imentu. Serka tak znowu strasznie dużo nie było. Przyjdzie chwila, jeśli nie obiadu, to w każdym razie kolacji. Nie miałyśmy głowy do klopsa. Alicja rozmroziła zatem piersi indycze. Produkt niekłopotliwy. We właściwej chwili wepchnąć do pieca i spokój. Znacznie bardziej interesująca była kwestia czasu. Co kto z nas robił w kluczowej chwili? Mamy alibi, czy też przeciwnie, będziemy podejrzani? Bo na upartego motywy mieli wszyscy. Nawet ja, chociaż faceta w życiu na oczy nie widziałam i nie słyszałam o nim. Ale za Marię Rochacz mogła mi rączka skoczyć. Zaczęliśmy obliczać i zapisywać i wydarzenia zgrały się ze sobą prawie idealnie. Równocześnie szampan wyszedł do końca i w kilka minut później wróciła Julia, elegancko odwieziona przez pana aspiranta. Prawie dotyczyło alibi, które niestety zastopowało się w połowie drogi. Ogólnie to całe popołudnie i wieczór otumaniły nas bardzo porządnie, bo aspirant Gravesen przybył w dwóch osobach, nie licząc Julii oczywiście. Julia charakteru i obyczajów nie zmieniła. Kawę przyjęła, jeść nie chciała. Przeprosiła i skryła się w pokoju telewizyjnym. Wzmocniony aspirant natomiast wdał się z nami w pogawędkę, zapewniając, że nie jest to żadne oficjalne przesłuchanie, a zwyczajne zdobywanie odrobiny wiedzy. Bo sami z siebie są jak tabaka w rogu. Nikogo nie znają, o nikim nie mają pojęcia. Coś jednak muszą i któż im pomoże, jak nie grono najbliższych przyjaciół Denata. Tak w każdym razie brzmiało to z tłumaczenia Alicji, która od siebie dorzuciła, że przez grono najbliższych przyjaciół zrobiło jej się trochę niedobrze i natychmiast zażądała kawy. Julia dostała, a ona nie. Stoi na stole salonowym, zwróciła jej uwagę Magda, której pilnowanie kawy już chyba weszło w nauk. Chyba, że wolisz, żeby siedzieli przy jadalnym stole i przy okazji zaglądali do kuchni. Nie, nie wolę. Stefan, w miarę możliwości, unikając zgrzytów, starannie domknął drzwi za Julią. Sama przecież mówiła, że nie ma do nich siły, nie? Jak oni od nas usłyszą jedno słowo prawdy, to ja się tak zdziwię jak nigdy w życiu, powiedziała z miłym uśmiechem Marzena, dobijając do towarzystwa. Przestańcie wygadywać do głupoty, bo oni chcą, żebym wszystko dokładnie tłumaczyła, zirytowała się Alicja. Co mam im powiedzieć, że gówno im powiemy? Wtrąciłam się, chociaż wcale nie miałam takiego zamiaru. Idiotyczny charakter, znów to samo, jest problem, więc coś trzeba. Zdziwię cię, teraz jeszcze bardziej niż Marzenę. Właśnie powiedz im prawdę. Po pierwsze, o ile wiemy, Julia kochała go nad życie. Dlaczego mam od niej zaczynać? Bo z reguły pierwszym podejrzanym jest współmałżonek, obojętnie której płci. Więc niech mają od początku. Po drugie, powinni nawiązać kontakt z polskimi glinami, bo my nie jesteśmy żadnym gronem przyjaciół, tylko przypadkową zbieraniną. A Budzkich przesłali nam Hania i Zbyszek, którzy ich znają znacznie lepiej. Romeo i Julia pojawili się tu pierwszy raz. Hani i Zbyszkowi to nie zaszkodzi, bo ich tu nie było, a przedtem w ogóle ich nie było. Czekaj, czekaj. Rzeczywiście, dosyć rozumnie mówisz. Zacznę im tłumaczyć. Skorzystałam z chwili przerwy, żeby szybko spytać Stefana, czego wrobić w bliższą znajomość, bo w końcu znał ich osobiście, oni jego też. To co? Z twarzy tak, bywam w Polsce. Magda, a ty? Też z twarzy i ze słyszenia, przez ciotkę. Resztę załgam osobiście, bo w całą prawdę nie uwierzą. No, co dalej? Spytała niecierpliwie Alicja. Zapomniałam, na czym stanęłam. A, 5 osób nigdy wcześniej ich na oczy nie widziało. Ty, ja, Marzena, Elżbieta i Olaf. Pozostałe dwie sztuki, Stefan i Magda, natknęły się na nich w Polsce, ale tak ledwo co. Przypadkowa znajomość z twarzy i ze słyszenia, szczegółów nie znamy, bo nikomu wcześniej nie przyszło do głowy, że mogą okazać się ważne. A Julia połamana po katastrofie, kropka, więcej nie wymyślę. To i tak dużo, pochwalił mnie Stefan. Alicja odpracowała tłumaczenie z wyraźną ulgą. Marzena do znajomości duńskiego nie przyznawała się wcale. Towarzysz pana aspiranta ujawnił nagle szalone zdolności językowe, swobodnie operując angielskim i szwedzkim, co natychmiast wzbudziło ogromne zainteresowanie Olafa, który raz wreszcie mógł się orientować w sytuacji na bieżąco. Stefana i Magdę wzięto w obroty równocześnie, każde z nich oddzielnie z racji komplikacji językowych, wciąż w atmosferze towarzyskiej konwersacji. Na Elżbietę spadło zatem tłumaczenie na stronie, ale wyłgała się z tego maksymalnie streszczając. Poszli w końcu zaopatrzeni w nazwisko, adres i wszystkie inne dane Hani i Zbyszka i teraz nam przypadła rola tabaki w rogu. Wciąż nie mogliśmy do końca omówić sprawy naszego alibi. Na Marzenę spadała obiadokolacja, którą zajęła się bardzo chętnie, twierdząc, że ciężkiej pracy myślowej nie wymaga. Pozwala zatem uporządkować sobie poglądy na tematy życiowe i wiedzę na tematy śmiertelne. Może i dziwnie to zabrzmiało, ale miało swój sens. Okropnie przeszkadzała Julia. Na kolację przyszła, uniemożliwiając nam kontynuację szampańskiej orgii, ale mało jadła i dość krótko siedziała przy stole. Usprawiedliwiła się. Jeśli zachowuję się głupio, przepraszam. Muszę uwierzyć w to, co się stało, a nie jest mi łatwo. Wolę czynić te wysiłki w samotności, co, jak sądzę, każdy zrozumie. Dla wszystkich przy tym jestem krępująca, to widać. Proszę mi pozwolić, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Nikt nie stawiał jej przeszkód, towarzystwo okazało pełne zrozumienie. Napoje w postaci herbaty i wody mineralnej zabrała ze sobą, ale wciąż pojawiała się po jakąś drobnostkę. Może kawy, śmietanki. Wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć albo coś usłyszeć. Nic z tego nie wynikało, tyle że zatykało towarzystwu gębę. Wreszcie znikła w korytarzyku i wówczas wkroczył Marianek z komentarzem własnym na ustach. Znaczy, wdowa tak tu będzie mieszkała, póki nie złapią tego mordercy, co trupa z pijawkami utopił? Nie mogąc w obecności kretyna pogadać od serca, wróciliśmy wreszcie do kwestii alibi. Nasze prawie, jak się okazało, było już bliskie końca. Wszyscy znajdowali się w domu z wyjątkiem Mariana, który teoretycznie poszedł przerzucać kompost. Znikł nam z oczu na resztę dnia i pojawił się z powrotem równocześnie z Julią. Nikt go przy tym kompoście nie szukał. Mógł lecieć nad jeziorko, kropnąć pangolina i szybciutko wrócić, a sprawnością fizyczną z pewnością przewyższał małżonka ofiary. Motyw też łatwo znaleźć, wręcz rzucała się w oczy. Żarł tak, że Mariankowi konkurencję robił. Nie wytrzymał biadaczek i usunął rywala, powiedziała Marzena z życzliwym współczuciem. Do Marianka w pierwszej chwili nie dotarło, nawet na nią nie spojrzał. Coś robił tyle czasu przy tym kompoście? Spytałam tak brutalnie, jak tylko zdołałam, starając się zarazem dołączyć do głosu jad żmii zygzakowatej, więc właściwie nie było pewne, jak mi to wyszło. Jednak chyba lepiej niż Marzenie, bo na mnie Marianek spojrzał z lekkim przestrachem i zaczął się jąkać. No jak to? Tego przerzucałem. Pół dnia te parę łopatek? No tak, nie, tak wisiały. Te, co wisiały i nawet te od sąsiada, krowa by zeżarła w 20 minut. Co robiłeś? Poleciałeś nad jeziorko? Krowa żre mordą, zdenerwował się Marianek. Co ty powiesz, a nie tyłkiem? Ona ma skórę, taką na buty, a tam kolce okropne i drapie do kości. Znaczy, próbowałeś po resztę przeleść przez żywopłot. Alicja, która już zamierzała mnie skarcić, a gówniarzowi litość okazać, nagle zamknęła gębę. Jasne, że pchał się po dalszy ciąg uczty do sąsiada i możliwe, że coś połamał, skoro zieleń była nadwyrężona i jasne, że ją od tego skręciło. Patriotycznie, bo Polacy to wandale i złodzieje. Oświadczam ci, że zawiadomię policję o twoją nieobecność, rzekła tonem, któremu żadna z nas do pięt nie sięgała. Im się będziesz tłumaczył, wyjdź stąd. Może odpoczywałem, wyjdź stąd. Lepiej leć do siostry i spakuj sobie szczotkę do zębów, zapasowe gacie i piżamę, poradziła mu Marzena wciąż życzliwie. Marianek zgłupiał tak, że usłuchał. Tym sposobem udało się nam go pozbyć. Zostali sami prawie niewinni i znów nam w paradę weszło to prawie. Przy pierwszym poszukiwaniu zaginionego pangolina najpierw zniknął Marianek, potem Stefan. Każdy z nich mógł się dobrze sprężyć i zdążyć. Mieścili się w czasie przyjętym przez medycynę. Poza konkurencją pozostali tylko Marzena i Olaf. No i oczywiście osoby, które nie opuszczały domu. Elżbieta, Alicja i ja. No i Magda. Przyjechała już po. Nic podobnego, powiedziała Magda z determinacją. Lepiej wam się przyznam od razu. Przypłynęłam z Malmo w ogóle wcześniej. Wcale się nie zatrzymywałam w Szwecji. Jeszcze zdążyłam zrobić parę zakupów w Kopenhadze w ostatniej chwili, bo już zamykali. Tu też przyjechałam wcześniej i poszłam coś zjeść. W piwiarni w centrum Birkerud. Głodna byłam jak hiena i wydawało mi się strasznie głupie lecieć do Alicji z takim rozwartym peskiem na żarcie. Ale gdybym miała kogoś zabijać... No, może i chodziła po mnie taka myśl. To nie głupiego palanta, tylko tę jego sukę. Chociaż dopiero teraz wiem, że to ona. Zanim udało nam się dokładnie pojąć jej osobliwe słowa, zadzwonił telefon i znów Stefan podał Alicji słuchawkę. Nie odgniatała już sobie żołądka oparciem krzesła, przedarła się dookoła stołu. Pełną treść rozmowy poznaliśmy rzecz jasna już po jej zakończeniu. Aspirant Gravesen pytał, gdzie Denat konsumował ostatni posiłek, powiadomiła nas. Powiedziałam, że chyba nad jeziorem razem z Julią, ale twierdzi, że było to dziwne i trochę tylko doszło czegoś normalnego. Naprawdę nie wiem, co to było i nie będę zgadywać. Wielkie mi zgadywanie. Młodzież norweska go czymś poczęstowała, rzekła wzgardliwie Marzena. I niech ich pytają, a nie ciebie. Chciał się tylko upewnić, czy nie u mnie i czy rzeczywiście nie wiem. Nie podoba mi się ta norweska młodzież. Została już przy telefonie, uparcie łapiąc Hanię i Zbyszka. Nie był to wieczór upojny, poranek też nie. Śniadanie wyglądało tak, że Alicja nie miała nawet kogo zapytać, czy chce jajko. Każdy pożywił się czymś na własną rękę i wszyscy zmyli się w rozmaite strony. Na ile zdołałam się zorientować, Alicja pojechała ze Stefanem osobiście uzupełnić zakupy, bo stan pożywienia w domu zaczynał wyglądać nietypowo i przestawał jej się podobać. Magdy i Marzeny w ogóle nie było, razem udały się późną nocą do Kopenhagi. Magda bowiem z wielką irytacją stwierdziła, że raz wreszcie chce do kogoś powiedzieć wszystko bez obaw, że zostanie podsłuchana, a Marzena miała wszak wolną chatę. Elżbieta z Olafem opuścili dom w ostatniej kolejności, ponieważ chcieli coś zobaczyć. Możliwe, że Dreger wyliczyłam ich na jakieś 3-4 godzin i zostałam sama z niemrawo budzącą się Julią. Złe we mnie wstąpiło i z nistego, nizowego poszłam odpracować kompostowe błędy cholernego Marianka. Łopata i widły leżały na właściwym miejscu. Robotę z przerzuceniem tej warstewki niepotrzebnej ziemi z jednego zasobnika do drugiego było tyle, że poważnie zaczęłabym podejrzewać Marianka o czyny zbrodnicze, gdyby nie to, że i morderstwa nie potrafiłby popełnić szybko. Musiałby ten Romeo podstawić mu łeb i długo czekać na efekt. Ręce i nogi by mu w końcu zdrętwiały. Ponadto ostry sprint w obie strony, nad jeziorko i z powrotem, to też nie było coś dla tego akurat złoczyńcy, co nie przeszkadzało nieco go przestraszyć. Z ciekawości spróbowałam dwie ostatnie łopaty przenieść z jednego miejsca w drugie w tempie, jakie zapewne stosował Marianek, ale nie dałam rady. Odrobina ziemi na lekkiej łopacie, transportowana centymetr po centymetrze, zaczynała nabierać jakiegoś tajemniczego ciężaru, po którym słowo daję, co 10 minut musiałabym odpoczywać. Przerażające. Tak mnie to zirytowało, że gwałtownie nabrałam chęci przesiania tej ziemi z ostatniego zasobnika – i zrobiłabym to z pewnością co najmniej w połowie, gdybym znalazła ogrodnicze sito. Wiedziałam, Alicja powinna je gdzieś mieć. Tylko gdzie? W szopce obok? Nic z tych rzeczy. W szopce było drewno opałowe. Na cholerę i to drewno, skoro kominek nie działa. Dwa zdezelowane krzesła, przedwojenny kocioł do gotowania bielizny, mnóstwo ziemi w workach, mnóstwo różnych bulw, cebul i czegoś ususzonego. Doniczki, koretka, zasobniki, poszarpany nieco słomkowy kapelusz z wielkim rondem. W ogóle wszystko, z wyjątkiem sita. Może gdzieś z tyłu? Zajrzałam z tyłu, nie było. Może z drugiej strony w zielsku, w krzakach, w pokrzywach. Przeszłam na drugą stronę, błąkałam się po tych krzakach delikatnie, unikając pokrzyw, aż mi w końcu cała złość przeszła i chęć przesiewania również. Otarłam pot z czoła i postanowiłam odpocząć. Wylazłam z zarośli. Spojrzałam w kierunku domu. Znajdowałam się w jedynym miejscu, z którego widać było wejście do atelier i prowadzącą ku niemu ścieżkę. Nie był to widok rzędu panoramy ze szczytu górskiego, zaledwie wąski pas pomiędzy krzewami, które kończył się razem z klombem. Dalej już ścieżka zakręcała i prowadziła pod górkę w stronę tarasu. Głębi ogrodu stamtąd widać nie było, mnie tym bardziej nie, a moją gębę zasłaniały patyki, gałązki i liście. Spojrzałam i zastopowało mnie radykalnie. Z atelier na ścieżkę wyszła Julia. Musiała stwierdzić przedtem, że dom jest wyludniony, bo najwyraźniej w świecie czuła się swobodnie. Przeciągnęła się, zrobiła kilka energicznych skoków i skrętów, a potem wykonała coś, co zawsze nosiło nazwę gwiazdy i co również umiałam zrobić w wieku lat 16 na nadmorskiej plaży. Do końca ścieżki trzy jej wyszły i tak samo trzema gwiazdami wróciła pod drzwi. Następnie mostek i przerzut na rękach, a tego już nie potrafiłam zrobić nigdy. Odpracowała kilka innych ćwiczeń gimnastycznych, trochę przysiadów, trochę rozmaitych wymachów, kilka ognistych piruetów niczym w dziarskim oberku. Zakończyła rozrywkę energicznym truchcikiem po ścieżce tam i z powrotem, zawahała się i ruszyła w kierunku tarasu. Stałam jak pień, osłupiała i przepełniona lekką zgrozą. To tak wyglądało jej niedołęstwo, nieporadność, inwalidztwo i straszne bóle. Na jakiego grzyba jej ten kant? Zastanawiałam się, co tu zrobić, żeby nie ujawnić przed nią swojej obecności, ponieważ nagle zaczęłam jej się zwyczajnie bać. Za wszelką cenę ukryć fakt, że ją widziałam. Elżbieta miała rację, to jest zdrowa baba w doskonałym stanie i z niepojętych powodów robi z siebie zremolałą kalekę. Nie, coś nie tak. Z powodów dotychczas owszem, pojmowanych i nawet zrozumiałych, a niepojętych dopiero teraz. Bo niby czemu chce oczy mydlić nam? Do czego ma jej służyć ta niesprawność fizyczna? A po swoim pangolinie, bez którego podobno żyć nie może, coś mi się widzi, rozpacza dokładnie tak samo jak na przykład ja, nie wspominając już o Elżbiecie i Magdzie. Julia zajrzała z tarasu do salonu i weszła do wnętrza. Ułatwiła mi zadanie. Natychmiast przekradłam się pod leszczynę aż do białego stolika z krzesłami. Ruszyłam dalej, już byłam blisko dziedzińczyka i omal się na nią nie nadziałam. Wyszła przez oficjalne drzwi, wyjrzała za furtkę i poszła aż do ulicy. Jakoś ostrożnie i rozglądając się, jakby chciała sprawdzić, czy na pewno nikogo nie ma. Wróciła do domu biegiem, prezentując olśniewającą sprawność fizyczną. Po chwili wyszła z walizką i wypchaną torbą turystyczną, niosąc je bez widocznego wysiłku. Znikła mi z oczu za furtką. Skorzystałam z tej chwili, nadsłuchując trzaśnięcia bagażnika albo drzwiczek, ale nic takiego się nie rozległo. Zaniepokoiłam się, że zamyka bezszelestnie, samym dociskiem, bo przecież nie poszła z tym na dworzec kolejowy, ani nie wyrzuciła swojego mienia do śmietnika. Zaraz, swojego? Czy nie usuwa przypadkiem kompromitujących pamiątek po pangolinie? Ale może już wracać, zaskoczy mnie. Jednakże zdążyłam na dziedzińczyk i dopadłam komórki, czy też składziku, różne nazwy to pomieszczenie nosiło. Dość, że tu mogłam siedzieć do uśmiechniętej śmierci, nie robiąc nawet żadnego hałasu i symulując intensywne poszukiwania. Tyle, że widok był z niej marny, jedno drzewo, kawałek żywopłotu i nic więcej. Co do hałasu, nie ja o nim zadecydowałam. W pośpiechu potrąciłam jakiś drąg. Drąg przechylił się i zepchnął z haka klucz francuski. Klucz zaś wpadł do wiaderka służącego jako skrzynka listowa. Po czym wszystko razem zleciało na betonową podłogę. Rzeczywiście, udało mi się nie narobić hałasu. Zaczęłam zbierać ten brzękliwy śmietnik, wdzięczna losowi, że przynajmniej nie urwał się pałąk wiaderka. Kiedy Julia pojawiła się przed wejściem... – Coś się stało? – spytała niespokojnie. Zła byłam, zaskoczona i zdumiona, wstrząśnięta odkryciem. Nie zdążyłam ochłonąć. Wszystko to razem chyba udało mi się ukryć pod pozorem histerycznej nieco irytacji na utrudnienia ogrodnicze. – Nic się nie stało. Cholera, okropnie tu ciasno. Szlak niech to trafi. Gdzie jest ta przeklęta siatka? Nikogo nie ma? – Co? Nikogo. Pojechali w różne miejsca, zostałam sama na gospodarstwie. I pewna, że ona następnego pytania nie zada, dodałam czym prędzej. Do diabła z tym parszywym Mariankiem. Chciałam przesiać ziemię, którą Alicji spaskudził, ale nie mogę znaleźć siatki do przesiewania. Nie wiem, gdzie ona ją trzyma, powinna tu być. Już odwaliłam robotę za tego gówniarza i szlak nie trafia. Po tej ziemi, szopce i składziku brudna byłam beznadziejnie. Intensywne poszukiwania nie miały prawa budzić wątpliwości. Zabrałam korespondencję z biaderka, powiesiłam je z powrotem na haku, który się nieco obluzował i ruszyłam do domu. Muszę się umyć. A, może pani coś zje, w kuchni stoi kawa w termosie. Dziękuję bardzo, dam sobie radę. W to nie wątpiłam, chociaż znów zaczęła poruszać się jak pokraka. Gdybym miała ją obsługiwać, tknąłby mnie paraliż, to pewne. Na szczęście widać było, że umyć się muszę koniecznie i chyba nigdy w życiu nie myłam się równie długo, dokładnie i starannie jak tym razem. W łazience udało mi się doczekać powrotu Alicji i Stefana. Krótko po nich nadjechały Marzena z Magdą. Magda, jadowicie zacięta, płonąca jakąś tajemniczą mściwością. Marzena wielce wzburzona. Julia jak na złość zrezygnowała z samotności i na żadną rozmowę nie było szans. I tak z wyjawieniem tajemnicy i osobliwego stanu zdrowia zamierzałam poczekać na Elżbietę, ale byłam niebotycznie ciekawa, co wstrząsnęło dziewczynami. Z pewnością Magda zdradziła Marzenie źródło swojej wczorajszej odmiany nad popielniczkami. I co mi z tego? Ciekawość musiała zaczekać. Jedyne, co mogłam osiągnąć, to odseparować na chwilę Alicję od reszty towarzystwa, ględząc mętnie o kluczu francuskim w komórce. Poszła ze mną. Co my z nią zrobimy, jak pan Muldgard przyjedzie? Spytałam bez wstępów. Będzie obecna? Jaki klucz? Spytała na to Alicja. Francuski, hydrauliczny. O, ten. A co on tu robi? Leży, śpiewa, czyta książkę. Po cholerę wieszasz takie żelactwo pod stropem. Przecież to może kogoś zabić albo chociaż nogę przytuc. Alicja spojrzała w górę. Za mała odległość i nie nabierze impetu. No, może do nogi. Nie wiem, ja go nigdzie nie wieszałam. Myślisz, że twardo zostaniesz do jego wizyty? Mam takie obawy, co zrobimy? Alicja opuściła komórkę, natychmiast zapominając o kluczu. Pojęcia nie mam, nic chyba, niech on się martwi. Albo ona, trudno. Najwyżej usłyszę parę nieprzyjemnych słów, jej problem. Ja akurat nic na to nie poradzę. Trochę to nieludzkie, ale może masz rację. Ja zazwyczaj mam rację. Zjadłabym coś, ty nie? Elżbieta z Olafem wrócili, zgodnie z naszymi przewidywaniami, parę minut po trzeciej, akurat na kawę o tea. Julia zdecydowała się usiąść ze wszystkimi przy stole i pojawił się kłopot. Zabrakło miejsc. Nikomu się nie chciało znów odczepiać stołu od ściany i rozciągać na środku salonu. Alicja zdecydowała się zatem przenieść posiłek do części całkowicie salonowej. Zważywszy, iż blat stołu salonowego tworzyły drzwi ogrodowe z drewna takowego, solidnych rozmiarów, wystarczyło tylko wysunąć go nieco spod kwiecia, zastawiając całkowicie przejście do pokoju telewizyjnego i już mieściło się prawie swobodnie 10 osób. Julia mogła latać do siebie dookoła, przez kuchnię i korytarzyk. Jakoś powolutku przestawało ją otaczać wyjątkowe względy i wyglądało na to, że egzystencja zaczyna wracać do normy. Sztywnej, bo sztywnej, ale normy. Doznałam wrażenia, że ona chce się od nas czegoś dowiedzieć. Właściwie wszystkiego dowiedzieć, ale charakter nie pozwala jej zadawać pytań. Tkwi w niej obawa, że pytaniami może zbyt wiele powiedzieć o sobie, a tego za wszelką cenę stara się unikać. O co tu chodzi? Co za cecha jakaś dziwacznie uporczywa? Skrytość? Skrępowanie? Może nieśmiałość? Niby ludzka rzecz zdarza się, ale do tego stopnia. Ocknęły się we mnie wszystkie wady przodkiń. Przekora, upór, protest przeciwko presji, zapewne także złośliwość i co tam jeszcze one mi przekazały w spadku. Dobre serce po przodkach płci odmiennej starannie udeptałam pod stolikiem Alicji i postanowiłam, że nic nie powiem. Na konkretne pytania odpowiadać mogę. Sama z siebie ani słowa. Konsekwentnie zamilkłam. Wiara w rozpacz Julii po pangolinie uleciała w siną dal. Może i był jej do czegoś potrzebny, ale kompromitował na każdym kroku i ją, i siebie. Wnioskując z radosnych pląsów gimnastycznych, może w ogóle czystej ulgi doznała, kiedy go szlak trafił. A za skarby świata się do tego nie przyznam. Nie wypada. Nieprzyzwoite zgoła. Wymagałoby wyjaśnień, bo po cholerę tak się go kurczowo trzymała. Zamyśliłam się tak, że dopiero po długiej chwili zauważyłam, że prawie wszyscy poszli za moim przykładem. Zamilkli. Rozmawiały ze sobą tylko trzy osoby. Olaf, Elżbieta i Stefan. Normalnie jak ludzie, tyle że po szwedzku. Nie przeprosili, nie pisnęli nic na temat języka. Rozmawiali spokojnie, jakby nas wszystkich wcale nie było. W tę nad wyraz taktowną sytuację po długiej chwili wdarło się również taktownym pytaniem Marzena. Czy policja podała pani wczoraj szczegółowe wyniki sekcji? Przy kawce, serku z orzeszkami i kruchych francuskich ciasteczkach zabrzmiało to szczególnie wdzięcznie. Całkiem jak ten deser pijawek przy szampanie. Julia jednakże była twarda, nie drgnęła nawet, nie zmieniła wyrazu twarzy. Nie, nad wyraz wyczerpująca odpowiedź. A kiedy zamierzają podać? Powiedzieli? Błąd. Ostatniego słowa nie należało dorzucać. Ułatwiła Julii. Nie. Szkoda, byłoby wiadomo coś więcej. Może pan Wacław miał jakiegoś wroga? Matko jedyna, co te dziewczyny sobie wzajemnie nazwierzały? Marzena, czyste złoto, miód pszczeli, serce na dłoni. A teraz nagle podstępnym jadem tryska. W dodatku głosem słodszym chyba niż dźwięk jej harfy. Nie mam słuchu, ale do licha. Harfę i ukulele od orkiestry dętej odróżnię. Musiało ją zdrowo dziabnąć. No nie, trzeba chyba będzie latać do kompostu parami, żeby sobie naplotkować w cztery oczy, bo innego wyjścia nie ma. Ci troje po szwedzku też na chwilę zamilkli. O rany, a może ja świnia jestem, a ta dziewczyna naprawdę cierpi i tylko charakter ma jakiś wypaczony. Może trudne dzieciństwo za sobą? I trudne dzieciństwo za nią tak gwiazdę sześć razy robi. Alicji grzeczność zrobił telefon. Zadzwonił. Na ile ją znam, a ładnych parę lat miałyśmy za sobą między innymi we wspólnym miejscu pracy, w zaistniałej sytuacji trzymała się z wysiłkiem. Miły uśmiech uprzejmej gospodyni zastygł jej na twarzy. Też milczała, ale doskonale wiedziałam, że jest to osobista akcja ratunkowa. Zamyśliła się na jakiś inny temat i realia przestały do niej docierać. Ale jak długo można? Telefon dostarczył nowych sił. Od pierwszych słów odgadłam, że z drugiej strony machanie. Odebrała w salonie, nie w swoim pokoju. Też błąd. No trudno, postanowiłam, że zachowam się jak świnia. Alicja zerwie ze mną wszelkie stosunki, wyjadę już dziś. Nie, dziś nie pozwoli mi policja. No dobrze, zamieszkam w hotelu w Birkerud, gdzie nigdy nie ma miejsc i trzeba latać po schodach. Zamieszkam u Marzeny. Na przyszłość coś sobie znajdę. Zerwałam się z miejsca i udałam się do świętego pokoju pani domu. Spokojnie i bez pośpiechu. Po drodze zwolniłam jeszcze bardziej. Łypnęłam parę razy oczami, wskazując kierunek. Pocieszył mnie jej wzrok. Zrozumiała, dokąd idę i po co. I zaaprobowała to spojrzeniem. Znalazłam tę ruchomą słuchawkę. Ja nie wiedziałam, naprawdę. Mówiła Hania płaczliwie, zgnębiona bezgranicznie. Byli u nas dzisiaj. Zbyszek tam z nimi pojechał. Nie, nie jest podejrzany, ale kazali mu sprawdzić, kto tam z nimi miał jakieś zadrażnienia. Nie miałam pojęcia o niczym. Jej ciotka, ta okropna osoba, mówiła takie rzeczy. Ona była gnębiona od dzieciństwa, on taki wspaniały, wystrzałowy. Może ja jestem głupia, nie wierzyłam we wszystko. I tak chciałam, żeby ona mu też jakąś wspaniałość okazała. Nigdy mu się nie udało wyjechać na zachód i w ogóle gdzieś dalej. Jakaś Bułgaria, jakiś Krym i nic więcej. Więc niech ona. Bardzo, bardzo cię przepraszam. Nie szkodzi, powiedziała Alicja, drobiazg. Znalazłam psztyk do rozmowy. Włączyłam się. Ryzyk, fizyk, wola boska, co będzie, to będzie. Haniu, powiedziałam. Było w tym coś poważnego? Jakieś świństwo, jakaś krzywda, którą on komuś zrobił? Joasiu, ach jak to dobrze, że tam jesteś, bo ja już sama nie wiem, jak Alicję przepraszać. To wszystko dlatego, że nas nie było. On jakieś upoważnienia wykorzystał i coś za kogo podpisał. O twórczość chodzi. To stary człowiek, jego wnuk podobno powiedział, że go zabije, bo prawnie może się najwyżej wypchać. I podobno właśnie pojechał do Danii. Alicja była w salonie słyszalna, ja nie. Jak on się nazywa, ten wnuk? Może wiesz? Zgadzam się, powiedziała Alicja, co zrozumiałam właściwie. Boże drogi, nie wiem, bo to po żeńskiej linii, ale ma na imię Arnold. No, tak go nazwali, bardzo energiczny chłopiec. Zaraz, nie Zygmunt? Jaki Zygmunt? Siostrzeniec niejakiego Stankowicza. Hania wydawała się nieco zdezorientowana. My znamy Stankowicza, to doskonały pisarz. Zawał miał podobno, ale już wraca do zdrowia. Nic nie wiem o żadnym Zygmuncie, chociaż może i ma takiego siostrzeńca. Ale wiesz o Arnoldzie, który ma dziadka. W jakim wieku? Arnold, nie dziadek. Skandynawską młodzież zna. Ależ tak, oczywiście, oni się ciągle wymieniają w ramach czegoś tam młodzieżowego. Studia, sport, turystyka i języki zna. Zrób nam grzeczność i dowiedz się, jak on się nazywa. Wnuk pisarza. Znaczy, dziadek to pisarz. O tak, tłumaczony. To już drugi, zauważyła cierpko Alicja. Trzeci skorygowałam. Płeć nie ma znaczenia. Niech Zbyszek znajdzie nazwisko tego Arnolda. Alicji przyjemność zrobisz. Przez ścianę na szczęście Alicja nie mogła zabić mnie wzrokiem, nawet gdyby jej się moje wypowiedzi bardzo nie podobały. Hania ucieszyła się nieziemsko, że może jakoś zrekompensować stworzone nieprzyjemności. Wspólnymi siłami udało nam się zakończyć rozmowę. Wyszłam z pokoju, spotkałyśmy się w progu salonu. To miało swój sens, powiedziała Alicja łaskawie. Mówiłam, że nie podoba mi się ta wycieczka młodzieżowa, narodowość obojętna. Doznałam ulgi. I natychmiast potem ulgi doznali wszyscy, bo przyjechał współpracownik aspiranta Gravesena i zabrał Julię, której zeznania okazały się niezbędne w sprawie ostatniego posiłku ofiary. Pan Multgard, którego poznałyśmy kilka lat temu przy okazji zbrodniczych ekscesów w domu Alicji, pieczołowicie kultywował znajomość języka polskiego, korzystając z każdej nadarzającej się okazji, a raz nawet udało mu się spędzić długi weekend, czyli całe 4 dni w Polsce. Niestety w Świnoujściu, gdzie liczba napotkanych Szwedów, Norwegów, Duńczyków, Niemców oraz Szkotów zdecydowanie przerastała liczbę Polaków. Mniej więcej 20-krotnie, bo ich również długi weekend dotyczył. Na samym wstępie wizyty zaznaczył z naciskiem, że znajduje się u Alicji całkowicie prywatnie, odwiedzając starych przyjaciół i zawierając nowe znajomości. Na dowód tej prywatności zgodził się skonsumować coś w rodzaju skromnego podwieczorku, z czego wyraźnie wynikało, że pan Wacław nie od trucizny zginął. Dodatkową przyjemność sprawiał fakt, iż w chwili, kiedy upragniony gość zapukał do drzwi, niepożądanych osób nie mieliśmy na horyzoncie. Okazawszy mieszane uczucia, wielką radość ze spotkania dawnych znajomych, Alicji, Elżbiety i mnie oraz wielkie zmartwienie z racji smutnej okazji spotkania, bez oporu oddał cześć indykowi, któremu wczoraj wieczorem mimo wysiłków nie daliśmy rady, miło witając także dodatek, po który Stefan szybko skoczył do atelier. Korek strzelił, Alicja rozpromieniła się, widząc nadzieję na powrót utraconego chwilowo miejsca w zamrażalniku, po czym temat sam wszedł do towarzystwa. We wszystkich znanych nam językach padły słowa zdrowie nieboszczyka i już tego nieboszczyka nie dało się zapchnąć ze stołu. Pan Multgard nie pożałował sobie wyjątkowej okazji. Odnaleziono we wodzie narząd morda, rzekł bez nacisku, tonem wręcz beztroskim. Kamień to ordynarny, duży jak owoc, oranż, duży oranż. Rozejrzał się, nie dostrzegł ścisłego przykładu w naturze, wskazał zatem średniej wielkości ususzoną tykwę służącą Alicji jako zasobnik na liczne długopisy, ołówki i różne inne pateki. Morda, powtórzył Olaf, pilnie korzystając z nauki języka, leje do morda. Do głowa, skorygował pan Multgard, tyły głowa, morda jest przoda. I takie duże jak to? Spytała z niedowierzeniem marzona wpatrzona w tykwę. Trochę więcej duże, ale nie ideał. Prawie nie tak równe. Nie regularar. No to już wiadomo, że musiał go kropnąć solidny chłop z łapami jak goryl. Przecież to nawet trudno wziąć do ręki. Odruchowo rzuciłyśmy odrobinę podejrzliwe spojrzenie na ręce Stefana, który też je obejrzał nieufnie. Do goryla było mu daleko. Nie, zaprzeczył stanowczo pan Multgard. To nie samotne było, odziane w sieć. Jaką sieć? Taką w magazynie nabyć można owoce, ziemne płody. Sport, piłka, futbol, tenis, dziecię zabawiać można. Takie siatki, jak siatki. Marzena dała spokój tykwie, zerwała się i w ekspresowym tempie przyniosła z kuchni kilo pięknej cebuli w eleganckiej siateczce. Pan Multgard potwierdził, kiwając głową. Oto takie, ale wielce duże, wielce długie oraz mało giętkie, twarde. Zrozumieliśmy wszyscy. Ręce goryla nie były potrzebne. Wystarczyło trochę siły i trochę zręczności. Pan Wacław dostał w łeb kamieniem wytwornie opakowanym i zaraz potem wrzucanym do wody, która zmyła wszelkie ślady. Należało jeszcze wyjąć go z siatki. Kamień, nie pana Wacława. Pan Multgard czytał w myślach. Oto rozmach uczyniony być musiał nader silny. Potem wtóry sieć oraz kamień z połem, łatwościa wyjmowania nie było. Niegładki ów kamień. Szybko należy razem do wody wpada, woda spokojna, nie rzeka. Ale dno musi być zamulone, skoro są pijawki, zauważył Stefan. Pod tym względem miałam dość duże doświadczenie. Zamulone tylko przy brzegu, tam gdzie rosną trzciny, może kawałek dalej, reszta dna jest czysta. Możesz mi wierzyć, kąpałam się w takich, a między pijawki pod grozą śmierci bym nie weszła. To jak wchodziłaś, skakałaś z trampoliny? Trampoliny szczęśliwie nie było, to w dziczy. Na dmuchanym materacu, byle się odepchnąć od brzegu. Tak rzucić jak dzieci na sankach, już świństwa zostawiasz z tyłu. Pan Multgard najwidoczniej potwierdzał moje zdanie, bo kiwał głową. Jednakowoż oto nie nasze, dodał smutnie. Zdawałoby się, że wszystko rozumiemy, ale tu nas nagle zaskoczył. Co nie nasze? Spytała Magda. Owa sieć. Tylko czyja? Badania czynione są, mniemanie, iż nabytek od inna firma, handel, polityka, od krainy komunizm. Zatrzymał się z zakłopotaniem, zapewne w obawie, że nas poobraża. Demokrat ludowe, tam eksport, import od jedna firma. Danmark takowe nie posiada, inaksze. O polityce nie rozmawiam, mruknęła Alicja. Z tego wynika, że siatka ma pochodzenie demokratyczne, sprecyzował Stefan i spojrzał na mnie. Ktoś z Polski przywiózł? Nie ja, wypraszam sobie, ale tak prawdę mówiąc każdy mógł i w ogóle jeden przywiózł, drugi znalazł. A właśnie, przypomniała sobie nagle Alicja. A co z tą młodzieżową wycieczką? Podobno się pobili, podobno byli przesłuchiwani i co? Pan Multgard żadnymi tajemnicami nie zamierzał nas gnębić. Pogmerał w kieszeni, wyjął notes, zajrzał do kieliszka i wypił resztę szampana, co skłoniło Stefana do szybkiego skoku po ostatnią butelkę. Magda rzuciła okiem na Alicję, zerwała się i popędziła do kuchni dorobić kawy. Termos do kawy był istnym błogosławieństwem, pozwalał przez jakiś czas posiedzieć spokojnie przy stole, ale na wieczność nie wystarczał. Pan Multgard grzecznie zaczekał, przeglądając notes. Po czym poinformował nas, iż było to 20 osób narodowości norweskiej i szwedzkiej, po jednej sztuce niemieckiej i polskiej, razem 22, w wieku przeciętnie 21 lat. Wszystko studenci z różnych uczelni. Bez oporu wymienił nazwiska, które miał zapisane, po czym popatrzył na nas pytająco, głównie na Alicję. Wśród nazwisk znajdował się jeden, Arnold Keller, osobnik narodowości polskiej. Arnold, wyrwało się Alicji. Ten wuj, nie, ten siostrzeniec, to znaczy wnuk. Cholera. Milczałam, bo nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie zamierzałam chłopakowi robić koła pióra. Pan Multgard też milczał, przyglądając się nam z zainteresowaniem. I co ten Arnold? Spytała podejrzliwie Marzena po dłuższej chwili. Stefan strzelił szampanem. Alicja zdążyła się opanować. Nic właściwie, co ten Arnold zeznał? On czyni amory do jedna młoda dama, Svensk, odparł pan Multgard pobłażliwie, nienadmierno wzajemne. Obcy człek, denat, do grupy przybywa, damy w objęcia chwyta, dama Arnolda takoż. Drugi zalodnik, Norwegen, na Arnolda gniew uczuwa, takoż na denata, na Arnolda więcej. Dwie damy oraz denat obiera inne drogi. Arnold pragnie szkody czynić, też podążyć, jednakowoż drugi zalotnik czyni obstrukcję, grupa nie zawraca. Wielka bitwa, dwa rywale oraz pomoc wokół. Silne szkody czynią wzajem, zmysły utracone, medycyna niezbędna. Aż bistrup, ambulans, długi czas płynie. Dwie damy wracają, wielce wesołe. Udają się posilić, grupa razem komplet, ciemność zapada. Z zapartym tchem wysłuchaliśmy niezwykłych zeznań Arnolda z Polski, wnuka pisarza. Zwarta grupa w komplecie, też przesłuchana, poświadczyła każde słowo, nawet rywal, a przesłuchiwani byli oddzielnie. Ambulatorium w Bistrów przedstawiło na piśmie dowody udzielania pomocy dwóm młodzieńcom, nieźle poszarpanym i poobijanym, ale bez skutków trwałych, oraz kilku młodzieńcom uszkodzonym tylko troszeczkę. Zapewne była to owa pomoc. Miejsce ich nocnego spoczynku nie obchodziło nas już zbytnio. – No to Arnold odpada – rzekła Alicja. – Nie będę się wypierać, że doznałam ulgi, bo znów byłoby na nos. Ciekawe, kto nam zostaje? Pan Multgard kręcił głową. – Nie tak pewne. Oto młode osoby, nie dworzec kolejowy, godzina waży lekce. 25 minut niepewna jest, bitwa potem, możliwościa egzystuje. Cholera, ale ogólnie odpadają kobiety, zaopiniował Stefan. Chociaż w pierwszej chwili mignęły mi tak te wesołe panienki. Nie sprawdził się, więc wybuch rozczarowania? No właśnie, przyłożyły mu. Ale nie, tak wycelować kamieniem w długiej siatce żadna baba nie potrafi. A Doniczka, zaprotestowała Magda. Spycha taka Doniczkę z drugiego piętra i trafia gościa prosto w łeb. Przypadek. Przypadkiem możliwe jest wszystko. Niesamotny kamień na rząd morda. Włączył się znów pouczająco pan Muldgert. Żywy zewłok do wody padł, także ostatek żywota postrada. Autopsja wykrywa woda jeziora w narzędzie oddecha. A mówiłam, że pijawki trupa nie zeżrą. I długo tak ucztowały? Pan Muldgert uniósł dłoń. Krótki moment, proszę. Relacja pełna oto. Ślizg uczyniony, tył obuwia, nogi bierze dół, człek pada ku plecami. Poczyna padać, równowaga zachciewa się, ręka chwyta gałęzie drzewa, osoba ku przodu wraca gwałtownie. Ta chwila doskonała do kamienia. On wali tył głowa, pcha nadmiernie, człek pada do przód, tam woda. Dech nam zaparło. Rzeczywiście zjeżdżał na butach. Miał obowiązek przewrócić się do tyłu, czegoś się złapał. Potężne pchnięcie w chwili zachwiania równowagi dopomogło i poleciał do przodu. Tak bezbłędnie wybrać, to wielka sztuka. Musiał to być szczęśliwy przypadek, nie ma siły inaczej. Stefan wrócił do pijawek. I na jak długo im starczył? Wedle pokarmu, któren dziwny był, jaki? Pomidory jakoby konserwa, ryba nieznana, ości wielkie oraz osobliwa rzecz, najbliżej sera, ale więcej pasta, dla ząbów. Smak niczym papier, czysty, nie żurnal, nie prasa. Popatrzył na nas pytająco, z wyraźną nadzieją, że wyjaśnimy rodzaj produktu. No owszem, mogliśmy go powiadomić, że niewątpliwie był to polski topiony serek, ale taki komunikat przez usta nam nie przechodził, stłamszony patriotyzmem. Przytomność umysłu okazała Elżbieta. Nie do zębów, jadalne, to dieta. A, dieta. Ucieszył się pan Muldgert, najwidoczniej tak samo jak wszyscy inni ludzie znający doskonale upiorną smakowitość potraw dietetycznych. Takoż sucha ryba Norwegen, znana, na koniec było piwo, ostatnie. Zatem postradał żywot przed godziną 7, po godziną 6:30. Znów przyjrzał się nam, zapewne oczekując reakcji. Stefan rozlał resztę szampana. Gdyby ta cholerna Julia posiedziała tam 10 minut dłużej, widziałaby wszystko, powiedziała z irytacją Marzena. Było mu przeznaczone, orzekłam uroczyście. Gdyby go znaleźli od razu, mogliby jeszcze odratować. Opatrzność wie, co robi, pouczyła mnie Magda. Pan Muldgert też wiedział, co robi. A zali mogę Ninie wiedzę uzyskać, jaka osoba wrogiem mu była. Liczba mnoga potrzebna, westchnął ciężko Stefan. Wrogów miał zatrzęsienie, ale chyba nie w Danii, tylko w Polsce. Pan Muldgard przetrawił informacje. A tu? Nie ma co ukrywać. Nawet w tym domu siedzą prawie sami jego wrogowie. Ja, Magda, Elżbieta. Ja też. Zgłosiła swoją kandydaturę Marzena z dużą zaciętością. Poszłam za jej przykładem. Możesz i mnie dołożyć, chociaż osobiście nic mi nie zrobił, ale za Marię Rochacz. Silne wrogi? Różnie, od bardzo do średnich. Silne rogi? Rzekł w zadumie milcząco dotychczas Olaf. Moc? Lelej? Jelej! Wy mamy rogi? On ma, poprawiła odruchowo Elżbieta. To znaczy miał. Rogi miał? Wnioskując z wielkich uczuć małżonki, rogów raczej nie miał, mruknął Stefan. A pani doma? Zwrócił się pan Muldgard do Alicji po krótkim namyśle i przyjrzeniu się z zainteresowaniem Olafowi. Alicja postarała się ukryć lekkie zaskoczenie. Rogów, zdaje się, nie mam. A co do ofiary, wróg to za dużo powiedziane, raczej niechęć. Nie lubię ugarstwa i krętactwa. Pan Muldgard znacznie więcej rozumiał po polsku niż mówił, ale znów musiał przez chwilę układać sobie w głowie zaserwowany tekst. A zali takie wrogi, aby zabić? Alicja popatrzyła niepewnie po swoich gościach. Nie, zabić chyba raczej nie, ale zaszkodzić dyplomatycznie. Może byście tak sami się przyznali, co? Dlaczego ja mam tu uprawiać psychologiczną gimnastykę i wytykać was palcami? Możesz sobie wytykać ile chcąc, pozwoliła mi jej łaskawie. Przypominam ci, że wnioskując z czasu śmiertelnego zejścia ofiary 7:00, wszyscy mamy alibi i niewinni jesteśmy do obrzydliwości. Pan Multgard zaciekawił się naszą niewinnością i z wielką uwagą wysłuchał ścisłych informacji na temat ustalonej obecności w domu i wszelkich pozostałych poczynań. Z pewną niechęcią i rozgoryczeniem uniewinniłam także Marionka, świadoma sprawdzonej już olśniewającej szybkości jego działania. Przydały się nam poprzednie rozważania na temat alibi i właściwie drobną niepewność budziła tylko Magda, ale wszak o Magdzie pies nie powiedział ani słowa. Magda przeczekała uświadomienie pana Multgarda w niecierpliwym milczeniu. Powiem prawdę, wyrwała się nagle, tylko żeby nie było, że donoszę i w ogóle ja jestem ta najgorsza świnia. Otóż owszem, przyjechałam tu z otwartym nożem w kieszeni, ale okazało się, że nie tego kretyna, padalca, debila radosnego, jak mu tam pan Golina. A prawda, świeć panie nad jego duszą, może być słabo, powinnam zabić. Tylko tę jego słodką sukę. Nazwisko mnie myliło. Zagibałam się w niepewności, ale jednak ją, cichutką, grzeczniutką, niewydarzoną Julię. Patrzyliśmy na nią baranim wzrokiem, zaskoczeni kompletnie. Owszem, Julia była uciążliwa, niekomunikatywna, niesłychanie trudna w obcowaniu, a w dodatku fałszywa, kłamliwa. Ługała tą swoją rzekomą nieporadnością, aż echo niosło. Nadomiar złego symulując uwielbienie dla Bucefała, budziła powszechny niesmak. Trudno było z nią wytrzymać, ale żeby zaraz zabijać? Czy to przypadkiem nie przesada? W Magdzie pękło. Już całą dobę tłamsiła w sobie wstrząs wzmocniony brzęczącymi popielniczkami. Teraz gejzerem wystrzeliła z niej tajemnica, którą dotychczas zdążyła poznać tylko Marzena. Po Marzenie zresztą było widać, rozbłysła wielkim światłem, zerwała się, usiadła. No, mów, krzyknęła niecierpliwie, niech wszyscy wiedzą, całą prawdę, bez krętactwa. Alicja się nagle zainteresowała. Całą prawdę, bez krętactwa? O nie, to trzeba uczcić. Uczyniła gest w kierunku swojej świętej szafki. Marzena, wygarnij wszystko jak leci. Nie musimy tego pić, ale niech przynajmniej stoi na stole i niech ja tę całą prawdę usłyszę. Pan Multgard i Olaf, wyjątkowo jakoś w tym momencie podobni do siebie, oglądali występ z ogromnym zainteresowaniem. Marzena zaszalała. Wśród naboju na stole znalazła się nawet słodka wiśniówka i ajer koniak. Do wszystkiego odpowiednie naczynia. Widok zapewne sprawił, że znienacka też się złamałam i przerywając Magdzie wystrzeliłam własną sensację. To ja też powiem całą prawdę. Elżbieta, miałaś rację. Potężniej zapewne niż zamierzałam wygłosiłam te słowa, bo na moment zamilkła nawet Magda. A wszyscy spojrzeli na mnie chyba trochę niespokojnie, Elżbieta również. Miałam wrażenie, że coś wywęszyła, możliwe, że profesjonalnie. Każdy dobry medyk wywęszy szaleńca, a pielęgniarka tym bardziej. Mówiłaś, że ona symuluje. Potwierdzam, rzekła sucho Elżbieta. Na własne oczy widziałam. Daj mi Boże taką formę wstecznie w jej wieku, bo teraz już za późno. Jak ona jest niesprawna i rozpacza po pangolinie, to ja jestem arcybiskup Canterbury, królowa Izabela Hiszpańska i Adolf Dymsza. Mogłabyś poprzestać na arcybiskupie, skrytykowała z niesmakiem Alicja. Pan Multgard opanował zaskoczenie i odważnie wszedł na plac boju, zaczynając od końca. Pani odkrycie wykonywa, jakie ono i sposobem jakowym. Przypadkiem za pomocą Marianka, rzekłam równie niechętnie jak uczciwie i opisałam wszystkie sceny, jakich byłam świadkiem, wpatrzona spod kompostu w wejście do atelier. Elżbieta zdobyła się na potwierdzenie moich spostrzeżeń kiwnięciem głowy od czasu do czasu. Mimo rzadkości tych kiwnięć, wszyscy zwrócili na nie uwagę, może dlatego, że stanowiły pewne odstępstwa od normalnego kamiennego spokoju Elżbiety. Zważywszy, iż w ferworze demonstrowałam niektóre ćwiczenia gimnastyczne, rzecz oczywista z pominięciem gwiazdy, na ciąg dalszy z dziką ciekawością czekał nawet Olaf. Tak, zgadza się, przyznała z odrobiną oporu Elżbieta, poddając się sile spojrzeń. Od początku podejrzewałam, a zgadłam, kiedy jej dałam ćwiarteczkę przeciwbólową. Inaczej reaguje przyzwyczajony organizm. A potem przyglądałam się jej specjalnie. Ja przecież mam pod opieką takich pacjentów bez przerwy. Udawać umiała doskonale, ale fachowca nie zmyli. Po cholerie jej to było. Magda, acz już nadpęknięta, hamowała emocje cały czas. Teraz na nowo ruszyła. Nie wiem i nic mnie to nie obchodzi, ale teraz już wiem na pewno, że to nie ten baran debilny wszystko wymyślał, tylko ona. On był nieudolnym wykonawcą jej pomysłów, a jej o mało szlak nie trafił, bo paskudził ile mógł. Tak cholernie chciał być wspanialec i geniusz, megaloman zakamieniały, że poprawiał jej instrukcje i waliło się w gruzy. Ogrodnik idiotyczny, przesadzał na wszystkie strony, beserwizer, do tego erotoman niedorobiony, a tyle jeszcze miał oleju we łbie, że trzymał się jej pazurami. Przecież to ona zarabiała, a nie on, 10 razy więcej. I nie on nie chciał wziąć ślubu, tylko ona, bo się bała, że za kreteństwa tego żłoba będzie musiała odpowiadać. Mogę wam podać całą listę osób, które potrafiła wydoić do imentu, wykantować, oszukać, życie im prawie zniszczyć. I gdyby nie to, że Cep i bałwan chciał być mądrzejsi, ci ludzie wyszliby jeszcze gorzej. Sami byliście świadkami, jaki bystrzak wszechświatowy tu siedział. No owszem, byliśmy świadkami. A ja byłam świadkiem, jak rolował moją ciotkę. To nie jest młoda kobieta. Zaczęła pisać już przed wojną, a on chciał z niej zrobić teraz dojną krowę dla siebie. Pchał się na agenta, menażera, darmowe podróże po nocach mu się śniły. Pchał się do tych obleśnych pocałunków w publicznych miejscach, przy ludziach. Ukochaną Julię też oszukał. Uwierzyła. Wmówił w nią, że moja ciotka umysłowo całkiem zdechła i można ją przydeptać dowolnie. Doradzała mu, a tu się nagle okazało, że gówno. Dojna krowa uciekła. Ale dołki kopał pod kim mógł, chyba z własnej inicjatywy. Zainteresował się Stefan, bez niej, bo szczerze mówiąc takiej znowu strasznej szkody nie przynosił. Za głupi był na to. Te jego podstępy, intrygi, pożal się Boże, mitomania go gubiła. Kto rozumniejszy, ten się połapał i przeciwdziałał. Łatwowierne matołki dawały się wygryźć. Ona w tym chyba nie brała udziału. Głowy nie dam, jedno warte drugiego. Z tym, że całkiem bez niej on by leciał z każdej pracy, bo nawet partyjni czegoś takiego nie zniosą, a nie wszyscy przecież są kretynami. Skąpy taki, że Harpagon przy nim rozrzutnik. Mam konkrety, chcecie listę? Chwilowo zostawiliśmy listę na uboczu. Marianek też mówił, że skąpy, skrzywiła się marginesowo Alicja. Stefan trzymał się swoich konkretów, ale katastrofę miała. Miała, może z nieco wyolbrzymionymi skutkami. Myślałam, że to prawdziwa żona, a nie ta wspólniczka. Zaraz, bo to mnie właśnie zmyliło. Nie zajmowałam się nim przecież od urodzenia, dopiero przy ciotce. I mi strzeliło, że ciągle słyszałam, że tu żona, a tu asystentka. Dwie baby, a nie jedna. Dwa różne nazwiska. I asystentka, z którą sypia, to właśnie podstępna suka i wredna żmija. Podpuszcza ile może. Żona robotę odwala, jak pan Bóg przekazał. Aż mi się coś zaczęło nie zgadzać. Już miałam podejrzenia. Wahałam się. Ale skoro konkubina, to ona. Jedna osoba, a nie dwie. Spadły jej zarobki. A skąd? Gadanie się rozszalało, a gówno prawda. Nie głowę jej uszkodziło, tylko coś tam w kadłubie. To inteligentna harpia i ma talent do wyłapywania cudzych błędów i potknięć, nawet najdrobniejszych. Ale unieruchomiło ją na jakiś czas i wszystkie informacje uzyskiwała od swojego geniusza. No i dlatego się rypło. Bo geniusz cokolwiek mitoman i realia mu kulały. Brała poprawkę. Okazało się, że niedostatecznie. Co z tego wszystkiego pan Multgard zrozumiał, Bóg raczy wiedzieć, słuchał z szaloną uwagą. Co jakiś czas oko mu leciało ku Magdzie, która wypuściwszy główną parę odsapnęła i rozważała teraz wybór napoju. Lista owa, to spis? Magda zdecydowała się na wino i kiwnęła głową. Pani ma? Ma. Mogę dostać? Bez problemu, ale komentarze i wyjaśnienia są po polsku. Umiem czytać. Kiedy dostać mogę? A zaraz, proszę bardzo. Odstawiła kieliszek z winem, pogrzebała w swojej torbie, wręczyła panu Multgardowi dwie złożone kartki. Reszta sabatu czarownic zdążyła ruszyć kwestię wysiłków fizycznych. Elżbieta stanowczo odmawiała zeznań oficjalnych, twierdząc, że musiałaby najpierw zobaczyć rentgenowskie zdjęcie. Co tam ta Julia miała połamane i jak jej się zrosło? Prywatnie natomiast, tak na oko i na duszę, może powiedzieć, że nic jej nie jest. Udaje kalekę na rehabilitacji. Zawracanie głowy, owszem. Ćwiczenia gimnastyczne przy rehabilitacji są niezbędne, ale przecież nie takie. Złażenia jak pokraka i odpoczynków co 3 minuty, przechodzić w mgnieniu oka do skłonów piruetów i gwiazd, to jest trening cyrkowy, a nie żadne zabiegi lecznicze. Nie, Silna jak chorpyna nie musi być. Nie do łamania podków stworzona, budowę ma raczej delikatną, mięśnie przeciętne. Wszystko bardzo proporcjonalne, ale od paralityczki niech się odczepi. Po cholerę w takim razie nadal ofiarę z siebie robi, zirytowała się Marzena. O, ty na przykład, jesteś zdecydowanie solidniejsza i silniejsza. A ofiary? A co ma z godziny na godzinę wyzdrowić z uciechy, że jej pawiana szlak trafił? Musi udawać, że jej gorzej z rozpaczy, nie? I tak jeszcze długo będzie się z jego głupot wyplątywać, zauważył Stefan, jeśli ogólnie wiadomo, że to ona go nakręcała. Takie rzeczy zawsze wszyscy wiedzą. No to nie pójdzie jej z górki. Co nie przeszkadza, że moglibyśmy się poważnie zastanowić, kto go właściwie kropnął. Powiedziała Alicja, okropnie niezadowolona z pozostawienia Arnolda z Polski w gronie podejrzanych. Czy ten pies nie mógłby czegoś więcej wywęszyć? Pan Multgard kręcił głową smutnie. Pies już nie. Młodzież za późno odnaleziona. Miejsce zbrodnicze za wiele wizytowane. Inne osoby szukać należy. A ten drugi wielbiciel wesołej panienki, ten Norwek? Niepewny, otóż tak samo. Takoż gniewny, strażował. Młodzież wielce ruchoma, do bitwy oba to nikną, to są. Tu trudności zawieszone. Rozłożenie podejrzeń na dwie osoby zdecydowanie Alicję pocieszyło. Norwega, również obce karesy, mogły rozwścieczyć. W nerwach przyłożył nachalnemu amantowi, po czym z rozpędu ruszył na rywala. Minuty dzieliły jedno od drugiego, a kto z nich tam patrzył na zegarek? Tylko skąd Norweg wziął demokratyczne odzienie, narzędzie zbrodni, tę siatkę dla kamienia? A, mógł złapać własność naszego. Rozważania, czy młodzież turystyczna wozi ze sobą cokolwiek w siatce sklepowej, kartofle, puszki z mielonką, brudne skarpetki, a może sprzęt sportowy, zajęły nam jeszcze jakiś czas. Pan Multgard ze zmarszczoną brwią przeczytał komentarze. Okazało się, że doskonale mu idzie i wszystko do niego dociera, aczkolwiek sedno rzeczy nieco go zdumiewało. Czemu trudno było się dziwić? Splendory wysoko cenione w naszym cudownym ustroju, w rodzaju przydziału lodówki, w czasów w złotych piaskach, względnie szczytu w zbytku samochodu marki Fiat 126P, zdrada tajemnicy stanu przewidzianego importu jugosłowiańskich kozaczków. Ześwinić się dla czegoś takiego? Wielkiej wagi tu nie widzę, zaopiniował pan Multgard z naganą, czytając dokument Magdy. Zali same intrygi? Zgadza się, przyświadczył gniewnie Stefan. Przecież do głupoty. Rzeczywiście intrygi, krecia robota za jakieś ochłapy. Przykro wyznać, ale już nawet nieporządne bagno tam panuje, tylko nędzne bagienko. Po namyśle pan Multgard westchnął ze współczuciem i pokiwał głową. Tu jakieś widzę więcej ważące. Z miejsca wskoczyła mu w słowa Magda i powiała lodem. A otóż to, tu śmieci, a tu wielkie świństwa na dwie strony. O, na przykład ten, Jodwel. Popukała palcem w pozycję na liście, omal nie dziurawiąc papieru. Taki pseudonim sobie wymyślił. Znam palanta, wiem nawet ile. I na to akurat wróciła Julia. Nie została potraktowana ulgowo. Magda przeczekała różne powitalne wyrazy i wypuściła dalszy ciąg strzał, której grot już zgrzytał jej w zębach. Ile i w jakiej formie Jodwel zapłacił za peany na temat swoich wypocin? A także ile sam na tym zyskał. Pani Julia też o tym coś wie, nieprawdaż? Julia stała jeszcze za oparciem fotela i swoim zwyczajem milczała. Pan Multgard na nowo z wielką uwagą ją wpatrywać się w studiowany spis. Istotnie różnorodność panuje, przyznał. Przymusa widzę, damska osoba, Hanna Sedecka. Ona, ja rozumiem, jeden utwór wykupion, w który nie ma wcale. Odmienne dzieło pisać ma nakazane. A pewnie, bo pan Bucki chciał być audiostatorem, redaktorem, pisać wstępy i posłowia, a ona się nie zgodziła, więc jej drugiego tomu nie przyjęli do druku. Cholera, a ja tak na ten drugi tom czekałam, warknęłam ze złością, załatwił ją krytykami. Julia nie wytrzymała. Przeszła przez fotel i usiadła przy stole. Alicja też nie wytrzymała, podsunęła jej zapasową filiżankę dostarczoną na stół przez pomyłkę i czekającą na użytkownika i nalała kawę z dzbanka. Julia wzięła głęboki oddech, wszyscy na nią patrzyli i nie mogła udawać, że tego nie widzi. Więcej jest w tym plotek i przesady niż prawdy. Trudno mi o tym mówić, ale powiem, Wacław nie miał szczęścia, a może cierpliwości. Tak strasznie chciał się wyróżnić, być kimś, czymś, coś znaczyć i zawsze było krok za daleko do przodu, zawsze swoje wyobrażenie brał za rzeczywistość. Na tym polega mitomania, przypomniała Magda z jadowitą uprzejmością. Trochę tak, ale on był jak dziecko, jak chłopiec, który już widzi przed sobą swój sukces, osiągnięcie, swój szczyt, a ja nie miałam serca go ukrócać, bo dla mnie to było rozczulające. Rany, a cóż za rzewność, wprost macierzyńska, wszyscy powinni się popłakać. I nie widział innej drogi na ten szczyt, jak tylko cudzym kosztem? Nie zdawał sobie z tego sprawy. Widział upragnioną metę, a nie to, co po drodze. Bezwiednie narażał się różnym ludziom, a nie chciał tego przecież. Tak, to ja próbowałam go jakoś ukierunkować, pokazać możliwości. I ciągle to źle wychodziło. Za szybko pędził. Potykał się na przeszkodach, których nie zdążył dostrzec. Narobił sobie wrogów. Napiła się kawy. Miała prawie łzy w oczach, ale te łzy nie spłynęły. Magda bardzo wyraźnie ugryzła się w język i popatrzyła na pana Multgarda pogrążonego w lekturze. Pan Multgard sięgnął po filiżankę, ale kawa już mu wyszła. Dzbanek tajemniczym sposobem też się opróżnił. Tym razem do kuchni skoczyła Marzena. Widać było, że Magda dla Julii palcem o palec nie stuknie. Ja również w grę nie wchodziłam. Cały czas stała mi w oczach ta jej gimnastyka artystyczna. Ze strony Elżbiety promieniowało ku mnie zdecydowane poparcie. Alicja z kanapy miała w ogóle najdalej. Tu pan Krywopel, zaczął pan Multgard. Krzywopełski, podpowiedział odruchowo Stefan. Pelski. Ja tu czytam. Niepomiernie długi czas pisanie jego leży i czeka. Julia Warbel nie daje opinia. To oznacza co? Julia z pewnością nie miała w sobie wad ukochanego pangolina. Nie rzucała się z wyjaśnieniami niczym potok górski. Prezentowała rzeczowość i smętny spokój. To oznacza, że autor nie zgadza się na propozycje drobnych zmian, których zażądało wydawnictwo. I to przykre, cenzura. Bez aprobaty cenzury nie można niczego wydać. Adiustowałam ten tekst, ale na cenzurę nie miałam wpływu. Krzywopełski w końcu odebrał książkę i wydali mu ją w Paryżu. Ale przedtem pan Budzki zdążył opublikować w prasie w przerobione nieco fragmenty. Poinformowała beznamiętnie Magda Jabłoń za oknem, widoczną, chociaż przysłoniętą asparagusem i bez wątpienia słabo zainteresowaną. Julia milczała, Marzena przyleciała z kawą. Ktoś panu Budzkiemu udostępnił tekst, zauważyła niedbale. Panie inspektorze, kawki? Bardzo proszę. Mnogie wrogi, westchnął pan Multgard, podsuwając jej filiżankę. Nie wytrzymałam. W Paryżu korzystniej niż u nas powinien być wdzięczny, a nie wrogi. Mnie też cenzura książkę wstrzymała, chociaż wprowadziłam poprawki. W końcu pani redaktor powiedziała, że ma gdzieś czynniki. Nie będziemy się obcyndalać i pchnęła książkę do produkcji. I ona wyszła. Książka, nie pani redaktor. On taki był, powiedziała Julia cichym głosem, jak dziecku. Takiemu dziecku bym coś zrobiła, mruknęła pod nosem Magda. Ciekawa rzecz swoją drogą, skąd mieliście te cholerne byczki w pomidorach? Już dawno ich nie widziałam w sprzedaży. Teraz jest przysmak śniadaniowy, a jeśli są, jakoś mi w oko nie wpadły. Nie wiem, Wacław, gdzieś trafił ze starych zapasów. Marzena pozwoliła sobie na współczucie. Był skąpy, prawda? Nie, był po prostu oszczędny. To pozostałość z ubogiego dzieciństwa. Otworzyłam gębę i ugryzłam się w język. Znienacka włączyła się milcząca dotychczas Elżbieta. Policja robiła pani badania, mam na myśli medyczne. Tak, rentgena. Jestem w lepszym stanie niż mogłam przypuszczać. Bałam się, że się trochę przeforsowałam. Ale te marsze nad jeziorem samą mnie zaskoczyło, że tyle mogłam przejść. Trochę ją zadławiło, złapała dech. Nikt nie zamierzał wnikać w szczegóły anatomiczne, tylko Marzena była brutalna. Trochę się pani cackała ze sobą na konto, pana Wacława. Przysięgłabym, że przemocą złapała za ogon wyfruwającego jej z ust pangolina. Żeby nie popadł w nadmierną beztroskę, mężczyźni mają to do siebie, czasem trzeba ich utemperować, nadmiar siły od razu wykorzystują. Julia odpowiedziała milczeniem, za to wersalsko i dyplomatycznie wkroczyła Alicja. A czy nie było tam w policji mowy o tych dwóch chłopakach z wycieczki, którzy się pobili? Może pani przypadkiem coś wpadło w ucho? Mnie oni bardzo interesują, wszyscy inni podejrzani mają alibi. Nie wiem, między sobą rozmawiali po duńsku. A nie pytali panią o siatkę? Jaką siatkę? Tę od kamienia. Podobno ona od nas, to znaczy z Polski. Nie mieliście takiej siatki? Nie wiem, powiedziała Julia i bezradność aż z niej tryskała. Wacław pakował, a ja już długo nie robiłam zakupów. My mamy trzecie piętro bez windy. Pan Multgard patrzył, słuchał i chłonął w siebie wiedzę.